Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Oprócz wojny w Ukrainie w Europie tli się jeszcze jeden konflikt, którego stawką jest niepodległość. Od lutego proeuropejski rząd Mołdawii próbuje ograniczyć zależność energetyczną od Rosji. Sytuacja jest trudna, ale Kiszyniów zaczyna odnosić pierwsze sukcesy. Na początku listopada Mołdawia zaczęła sprowadzać energię z Rumunii. Miesiąc później pierwszy raz pobrała nierosyjski gaz z gazociągu transbałkańskiego. O tym, czy Kiszyniów wybije się na energetyczną niezależność, opowie Maciej Woźniak, unijny ekspert doradzający Agencji Własności Publicznej Rządu Republiki Mołdawii i Mołdawskiej Narodowej Spółce Energetycznej Energo.com. Panie prezesie, może na początku opowiedzmy sobie, co się politycznie dzieje w Mołdawii i jak sytuacja w tym kraju zmieniła się po rosyjskiej agresji na Ukrainie w lutym tego roku.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mołdawia jest maluteńkim krajem, wciśnięty między Ukrainę i Rumunię, o bardzo ciekawej, długiej historii przechodzenia z rąk do rąk rosyjskich, rumuńskich, o bardzo ciekawej strukturze społecznej i bardzo ciekawym podejściu społeczeństwa do tego, co się wokół niego dzieje. I to właśnie społeczeństwo doświadczające coraz bardziej tego, jak wygląda Europa, a wcześniej w porównaniu jak wygląda Rosja, postanowiło rok temu wybrać nowy rząd, a jeszcze rok wcześniej wybrać nową panią prezydent, panią Maję Sandu, czyli postawiło na kierunek europejski. Ta większość, która okazała się w tych ostatnich wyborach, jest pełna, to znaczy rząd tworzy jedna partia, tak zwany PAS, który utworzył rząd i próbuje reformować kraj od roku. Jest to kurs jednoznacznie proeuropejski, z pewnością w dużej mierze wybrany przez już młode pokolenie, przez dużą część diaspory mołdawskiej poza granicami Mołdawii. Problem polega na tym, że nowy rząd trafił od razu w jeden z największych kryzysów gospodarczych i energetycznych w Europie od wielu dziesiątek lat.
Na czym polega ten kryzys? Bo my tutaj przede wszystkim w tej debacie publicznej, oczywiście z naturalnych przyczyn, koncentrujemy się na Ukrainie, na blackoutach, które doświadczają tamtejsze elektrownie. Mołdawia jest trochę z boku, ale ona też toczy walkę o przetrwanie, szczególnie w tej sferze energetycznej.
Z pewnością Mołdawia jest drugim najbardziej narażonym na wszelkiego typu problemy krajem po Ukrainie. Nie możemy zapominać, Mołdawia jest byłą republiką Związku Radzieckiego, bardzo silnie uzależnioną, przynajmniej jeszcze do niedawna, od wszelkiego rodzaju współpracy gospodarczej ze Wschodem, z Ukrainą, ale również z Rosją. To dotyczy także rynku energetycznego. Przez całe dziesięciolecia Mołdawia otrzymywała energię, gaz z kierunku wschodniego. I tak było przez lata do zeszłego roku, kiedy po wyborach, kiedy nowy rząd został zaprzysiężony, Rosjanie po raz pierwszy doprowadzili do niekorzystnych zmian w kontraktach gazowych, podnosząc cenę. Z naszego punktu widzenia ta cena się unormowała, czy nawet można powiedzieć ucywilizowała, bo stała się bardzo bezpośrednio związana z rynkiem europejskim. No ale z punktu widzenia Mołdawii, najbiedniejszego kraju w Europie, ta cena okazała się przerażająco wysoka wraz z narastającym kryzysem w Europie. Ceny po prostu zaczęły rosnąć tak, jak zaczęły rosnąć w całej Europie. Wcześniej przez dziesięciolecia Mołdawia dostawała gaz i prąd po cenach uregulowanych, politycznie motywowanych przez te całe dziesięciolecia. Już nawet po 90 roku musimy pamiętać, że tam głównie rządziły siły prorosyjskie, prosocjalistyczne, prokomunistyczne, które w zamian za współpracę, w zamian za podległość pewną Rosji otrzymywały energię po bardzo niskich cenach. Dość powiedzieć, że jeszcze półtora roku temu jeden metr sześcienny gazu kosztował około 4 leje mołdawskie, a obecnie kosztuje 30. To jest szalony wzrost cen, to jest szokowe przejście na ceny rynkowe i na te ceny zwyczajnie społeczeństwo mołdawskie pozwolić sobie nie może. I stąd pomoc wszelaka ze strony Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, te fundusze tam spływają i na razie służą głównie temu, żeby kompensować wysokie rachunki. Bo co się stanie, jeżeli te rachunki nie będą kompensowane? Mieliśmy już tego przedsmak późnym latem tego roku, kiedy niektóre opozycyjne siły polityczne, z pewnością wspierane ze wschodu, rozpoczęły falę protestów w centrum Kiszyniowa. I protesty to oczywiście żadna to niespodzianka, głównie dotyczyły właśnie tego, że ceny energii, ceny gazu, ceny utrzymania gospodarstw domowych wzrosły drastycznie i w związku z tym odpowiedzialnością za tą sytuację opozycja, te siły, które te protesty wspierały, obciążają rząd. To jest chyba najtrudniejsze, żeby wytłumaczyć społeczeństwu w Mołdawii, że ten rząd naprawdę nie ponosi odpowiedzialności za to, co się dzieje w Europie, a próbuje do Europy dążyć i dlatego ten związek nastąpił między jedną a drugą sytuacją.
To zanim jeszcze wejdziemy głębiej w tą mechanikę tego kryzysu, zarówno jeżeli chodzi o poszczególne nośniki energii, gaz i energię elektryczną, to chciałbym jeszcze pana zapytać o rolę Naddniestrza w tym całym kryzysie, no bo to jest ta kontrolowana przez Moskwę enklawa, która no, była przedmiotem debaty w polskiej, czy Rosjanie ją wykorzystają jako bazę do ataku na Ukrainę. Jaką rolę energetyczną Naddniestrze odgrywa w tym kryzysie mołdawskim? No i oczywiście też polityczną. W jaki sposób Rosja próbuje wykorzystać tą separatystyczną, nieuznawaną przez Kiszyniów, ani żadne inne cywilizowane państwo, republikę do tego, żeby destabilizować sytuację w Mołdawii?
Naddniestrze nie jest uznawane nawet przez niecywilizowane kraje, na przykład Rosja również nie uznaje Naddniestrze za kraj. Siły rosyjskie tam stacjonują formalnie jako siły rozjemcze, pokojowe od 30 lat. To nie jest tak, że to jest jakaś wielka baza wojskowa gdzieś pomiędzy Mołdawią a Ukrainą. Tak naprawdę mówimy tam około 1500 żołnierzy, być może 100 oficerach, być może już bardzo przyzwyczajonych do pokoju, ale proszę mi tak to nazwać, z niewielkimi w gruncie rzeczy siłami. Desantować się już nie da nad Mołdawię albo do Naddniestrza, ponieważ front na tyle się oddalił od granic Mołdawii czy Naddniestrza, że żaden samolot nie będzie w stanie wylądować, wrogi samolot rosyjski, samolot nie wyląduje już w Naddniestrzu, przynajmniej w najbliższym czasie, no to nie jest już realna siła militarna. Być może dywersyjna, być może są tam jednostki sił specjalnych, które mogłyby wspierać destabilizację na przykład w Mołdawii, ale to się na razie nie okazało w żaden sposób, więc powiem więcej. Naddniestrze wygląda na to, siły polityczne kierujące Naddniestrzem, bo tak to trzeba chyba nazwać, czyli tak zwany quasi rząd, który tam funkcjonuje, moim zdaniem na bazie tej wiedzy, którą już posiadam z Mołdawii, jest być może najbardziej od 30 lat źle nastawionym do obecnej polityki rosyjskiej, bo faktycznie Rosja w ramach tej wojny trochę o tym Naddniestrzu zapomina. Jak ważne jest Naddniestrze? W Naddniestrzu funkcjonuje wielka elektrownia gazowa, nie tylko zresztą gazowa, to jest 8 bloków, 4 napędzane gazem, 2 węglem i 2 olejem opałowym. I ta elektrownia od dziesiątków lat zasilała prądem całą okolicę, w tym całą Mołdawię.
Jaki to jest udział? Można jakoś oszacować i za ile oni odpowiadają produkcji?
Byli w stanie zapewnić 100% zapotrzebowania.
Tylko ta jedna elektrownia?
Tylko ta jedna. W rzeczywistości oczywiście Mołdawia w części prąd otrzymywała, czy kupowała od tej elektrowni, w części kupowała od strony ukraińskiej, w zależności od tego, jak tam układały się linie energetyczne. Natomiast sama ta elektrownia należy w całości do Rosjan, do Interrao. Jest oczywiście wiele dyskusji na temat tego, na ile legalna była jej prywatyzacja 30 lat temu. Prąd do tej pory w całości pochodził z Naddniestrza, czyli z tej elektrowni. Gaz pochodził z Rosji, przechodził przez Ukrainę, w części przez Naddniestrze, ale ostatecznie trafiał do Mołdawii. Naddniestrze jest o tyle istotne z punktu widzenia energetycznego, że stanowi bardzo poważny procent zużycia energii, jeśli chodzi o całą Mołdawię. Musimy pamiętać, że Naddniestrze to było to miejsce, gdzie w czasach Związku Radzieckiego inwestowano w przemysł, również można powiedzieć na tamte czasy tak zwany high-tech, czyli fabryka tranzystorów. Mołdawii właściwej, prawobrzeżnej, czyli tej zachodniej, przemysłu prawie nie ma. Również zużycie energii, zużycie gazu w Mołdawii zachodniej i wschodniej jest bardzo drastycznie różne, nawet w porównaniu z ilością mieszkańców. Ta zależność jest jakby odwrotna wręcz. Naddniestrze jest uzależnione od energii dostarczanej, czy od paliw, które pozwalają wyprodukować energię, uzależnione od paliw dostarczanych przez Rosję. I przez dziesięciolecia, to nie jest żadna tajemnica, gaz dla Naddniestrza był dostarczany za darmo. Zwyczajnie w świecie Rosja sponsorowała ten skrawek Mołdawii za pomocą gazu przekazywanego za darmo. Z tego gazu produkowano prąd, ten prąd następnie sprzedawano między innymi do Mołdawii i to były dochody Naddniestrza, z których Naddniestrze żyło.
I to też było jednym z tych elementów, które utrzymywały rząd w Kiszyniowie w zależności od Moskwy.
To prawda, oczywiście dzięki temu, że ta energia nie była stosunkowo droga, również dla tej zachodniej Mołdawii, ta współzależność, ta zależność od strony rosyjskiej była dosyć widoczna. Wszystko zmieniło się oczywiście w ciągu ostatniego roku, kiedy Rosjanie zdecydowali, że zmniejszają dostawy gazu do Mołdawii, powołując się na dosyć kuriozalne problemy z przesyłem gazu przez Ukrainę.
I to już było po wybuchu wojny.
Tuż po wybuchu wojny, tak. Wszystko zaczęło się po wyborach oczywiście zeszłorocznych, pierwsze problemy z cenami gazu i tak dalej, natomiast problemy z dostawami już zaczęły się po wybuchu wojny, latem tego roku. W każdym razie sytuacja obecna jest następująca. Gaz w stosunku do zapotrzebowania do Mołdawii trafia w wielkości być może nie większej niż 50%. W stosunku do zapotrzebowania i wpisanego w kontrakty legalnie obowiązujące. I ten gaz obecnie trafia w całości do Naddniestrza, ponieważ rząd prawobrzeżnej Mołdawii, rząd tej właściwej, demokratycznej Mołdawii podjął decyzję, że nie będzie więcej tego gazu z Rosji konsumował, przekazuje go w całości do Naddniestrza. Naddniestrze rozpoczęło ponownie sprzedaż prądu do prawobrzeżnej Mołdawii. Natomiast gaz w tej demokratycznej Mołdawii pochodzi obecnie ze spółki Energo.com, której mam przyjemność doradzać i ten gaz jest kupowany przez tą spółkę w różnych miejscach, od różnych producentów, od różnych handlowców w Europie.
Czyli prawobrzeżna Mołdawia uniezależniła się od rosyjskiego gazu, ściąga go z innych kierunków, ale jednocześnie ciągnie energię elektryczną z tej najważniejszej elektrowni w Naddniestrzu, żeby utrzymać stabilność kraju. To jeszcze tylko krótko chciałbym, zanim przejdziemy do gazu, zapytać pana o kwestię związaną właśnie ze stabilnością energetyczną Mołdawii, no bo Mołdawia była tym krajem, który razem z Ukrainą po wybuchu wojny zsynchronizował się z europejskim systemem energetycznym. Dzięki temu te możliwości eksportu prądu do Mołdawii ze strony Zachodu znacząco wzrosły. Jak ta sytuacja obecnie wygląda? No bo tutaj sobie opisaliśmy jeden jej element, to znaczy tą elektrownię z Naddniestrza. Jaki jest tutaj plan Kiszyniowa? To znaczy na ile oni chcą dążyć do tej niezależności, dążyć jeszcze bardziej do zwiększenia importu energii z Rumunii, z Zachodu i kiedy to się stanie?
W ostatnich miesiącach doszło do paru przełomowych decyzji i zmian. Jak wspominaliśmy, przez lata Mołdawia importowała prąd z tego Naddniestrza lub z Ukrainy. Po pierwszych zmasowanych bombardowaniach Ukraina wypadła z tego miksu, po prostu zwyczajnie ogłosiła siłę wyższą i przepraszając Mołdawię, mówi, zapowiedziano nam, no wybaczcie, ale nie jesteśmy w stanie wam wysyłać więcej prądu, sprzedawać nam samym, go już nie starcza. Chwilę później Rosjanie ogłosili obniżenie dostaw gazu, na co elektrownia w Naddniestrzu odpowiedziała, my wam też przestajemy w takim razie sprzedawać prąd. W związku z tym dzięki oczywiście temu, że synchronizacja systemu nastąpiła gdzieś tam w marcu tego roku, pewnej nocy w październiku Mołdawia po raz pierwszy w historii z dnia na dzień przestała importować prąd ze wschodu i zaczęła go importować z Rumunii. Mieliśmy ponad miesiąc, w którym prąd w całości pochodził z Rumunii. W części z umów dwustronnych, w których Rumunia jako kraj bardzo blisko związany z Mołdawią ustaliła cenę bardzo niską, regulowaną, taką samą jak dla rynku rumuńskiego. No ale w części ten prąd kupowany był na giełdzie w Rumunii po dosyć wysokich, bo spotowych cenach, co bardzo oczywiście ponownie uderzyło w rachunki gospodarstw domowych, tym razem jeśli chodzi o prąd. Obecnie w części Mołdawia wróciła do dostaw z tejże elektrowni w Naddniestrzu po cenach dużo lepszych, regulowanych. Sytuacja jest niestabilna oczywiście bardzo, ponieważ ten cały import z Rumunii, który pochodził przez ponad miesiąc, kierowany był do Mołdawii jedną linią energetyczną. Zsynchronizowanie systemu energetycznego oczywiście umożliwiło tego typu działalność, ale też uwrażliwiło ten system na sytuacje ekstremalne, z którymi mieliśmy do czynienia na Ukrainie. Kiedy prąd płynie z Rumunii do Mołdawii, ale koło Odessy trwają bombardowania, system się automatycznie wyłącza i w związku z tym mieliśmy do czynienia dwu lub trzykrotnie już nawet w Mołdawii z takimi dosyć potężnymi blackoutami, żeby jakby uświadomić skalę tych blackoutów. Jeżeli tam pada jedna, jedyna linia, no to pada prąd w całym kraju. Ostatni raz bodajże 23 listopada w całej Mołdawii, czy w ostatnich miejscach, w których przywrócono prąd, to stało się po 12 godzinach. Ale proszę sobie wyobrazić kraj, w którym przez kilkadziesiąt godzin nigdzie nie ma energii elektrycznej, nie działa nic. Oczywiście sobie wtedy wszyscy nagle uświadamiamy, co w takich sytuacjach jest ważne. Naładowane powerbanki, komórki, gotówka w kieszeni, woda w dużych ilościach w pojemnikach, ponieważ nie działają pompy ciepła. Przestaje działać ogrzewanie gazowe, bo piece gazowe też przecież są zasilane prądem. No więc sytuacja dosyć ekstremalna, dosyć niebezpieczna, bo oczywiście też odsłania kraj przed możliwymi dodatkowymi prowokacjami, destabilizacyjnymi działaniami. Prąd udało się przywrócić raz, drugi, trzeci, dużym wysiłkiem operatorów rumuńskich, mołdawskich. No ale sytuacja jest właśnie taka, ona jest bardzo niestabilna. Jeżeli jest tylko jedna linia energetyczna łącząca Rumunię z Mołdawią, to ona jest bardzo silnie narażona na wszelkiego rodzaju dywersje. Rozpoczęto teraz natychmiast bardzo szybko nową inwestycję, nową linię energetyczną, ale to i tak potrwa wiele miesięcy.
Co to za linia? To jest linia z Rumunią?
Linia z Rumunii, tak, w kierunku Kiszyniowa, która będzie zresztą omijała w części terytorium Ukrainy, w części terytorium Naddniestrza. Ona oczywiście pomoże, to będzie backup, to będzie dodatkowe zasilanie, dodatkowe bezpieczeństwo, ale zajmie czas. W związku z tym na najbliższe miesiące są z siłą rzeczy bardzo nieprzewidywalne.
I czy to jest jedyny element tego planu ratunkowego, który teraz ma Kiszyniów, jeżeli chodzi o energię elektryczną oczywiście, czy jeszcze jakieś inne?
Nie, są również inne. Przede wszystkim doszło do bardzo dużej redukcji zużycia energii elektrycznej. Po apelach rządu, bez jakichś specjalnych sankcji czy nakazów, społeczeństwo bardzo aktywnie przyjęło do wiadomości tą potrzebę. Być może państwo widzieli w internecie zdjęcia Kiszyniowa po wdrożeniu planu oszczędzania energii, które po prostu zaciemniło miasto kompletnie. Można sobie, proszę mi wierzyć, skręcić kostkę, kiedy jest tak ciemno w mieście. To pomogło. Redukcja zużycia prądu sięga prawie 20%. Z drugiej strony oczywiście producenci ciepła przy okazji zaczęli też dużo produkować energii elektrycznej, żeby wspomóc bilans energetyczny. Od strony energetycznej dużo więcej rozwiązań trudno sobie wyobrazić. Energetyka odnawialna oczywiście w Mołdawii również istnieje i rozwija się dosyć prężnie. Od strony produkcji energii elektrycznej przyszłością jest właśnie energetyka odnawialna, biomasa wiatrowa i przede wszystkim fotowoltaika. Natomiast no, to wszystko zajmie czas. Póki co Mołdawia będzie pod tym względem uzależniona od importu. No byleby to był import właśnie od strony Europy, a nie od strony wschodu.
To opowiedzieliśmy sobie historię o energii elektrycznej, to teraz skupmy się na jeszcze większym wyzwaniu, czyli gazie, który też był wykorzystywany bardzo mocno przez Rosję do tego, żeby zwiększyć tę zależność Mołdawii od siebie. Jak teraz ta sytuacja wygląda? No i jakie znaczenie miało uruchomienie rewersu na gazociągu transbałkańskim?
Jeśli chodzi o gaz, jak wspominaliśmy, pochodził do niedawna całość ze wschodu. Rosjanie obniżyli jego dostawy, zachodzi konieczność dostarczania go z innych kierunków. Przewidzieliśmy to, mówię my, bo jako doradca rządu aktywnie tutaj tłumaczyłem, jaki może być rozwój wydarzeń i w dużej części się to potwierdziło. W związku z tym od czerwca tego roku Mołdawia zaczęła gromadzić zapasy gazu. Dzięki funduszom unijnym z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju dysponujemy dosyć potężnym zasobem, bo prawie 300 milionami euro, które rozpoczęliśmy używać do zakupów gazu od głównie firm europejskich. To są firmy wybrane, zaakceptowane przez bank, a następnie wchodzą do puli firm, z którymi przeprowadzamy przetargi. Od czerwca do ostatnich dni listopada udało nam się zgromadzić ponad 250 milionów metrów sześciennych gazu, który jest składowany w Ukrainie i w Rumunii.
Bo sama Mołdawia nie posiada magazynów gazu.
Mołdawia nie posiada własnych magazynów podziemnych, złożowych magazynów gazu. Rumunia posiada. Natomiast Ukraina posiada je potężne. Chwilę wymagało, aby wytłumaczyć, że te magazyny i gaz w nich jest nadal bezpieczny mimo bombardowań, że to są utwory.
No Polska też używa tych magazynów ukraińskich. Teraz widzimy danych przesyłowych, że ten moment, kiedy latem przesyłaliśmy na Ukrainę gaz, teraz ten surowiec idzie w drugą stronę, co też jest elementem zabezpieczenia naszego bezpieczeństwa energetycznego. Jak ta sytuacja się rozwinie? No i czy Kiszyniów ma tutaj szansę na to, żeby od tego gazu z Rosji w pewnym momencie się uniezależnić?
No więc od początku grudnia po raz pierwszy Mołdawia, ta właściwa, demokratyczna Mołdawia, nie używa rosyjskiego gazu w ogóle. W całości gaz pochodzi właśnie z tych zgromadzonych przez nas zapasów, które wystarczą na tą zimę. Pochodzi również z krótkoterminowych kontraktów, które firma Energocom zawarła w ostatnich miesiącach. I to są kontrakty, które właśnie przechodzą do nas z południa, czyli z tego słynnego gazociągu Transbalkan. Przypomnijmy, to jest jeden z tych wielkich gazociągów z czasów radzieckich. Ten akurat szedł na południe Europy, dostarczał gaz do Bułgarii, w części do Grecji, bo nie do Rumunii. W czasach Czałczesku tam nie było takiej współpracy. Natomiast ten gazociąg od paru miesięcy stał właściwie bezużyteczny. Rosjanie, przestając eksportować gaz do Bułgarii, właściwie przestali go używać. Z drugiej strony na południe Europy bardzo dramatycznie zmieniła się sytuacja w bardzo poważny sposób, ponieważ gazociąg TAP, biegnący z kolei z Turcji do Włoch, został połączony z Bułgarią za pomocą nowego gazociągu Interconnector Greece-Bulgaria, ACGB. I to stworzyło możliwość przesyłania gazu wprost z tego gazociągu TAP na północ.
Czyli to jest azerski gaz, który teraz płynie do Mołdawii.
W tym gazociągu Transadriatic Pipeline z Turcji do Włoch przez Grecję jest gaz i azerski, z pewnością w części rosyjski, ale to również jest gaz terminali LNG w Grecji. No, w każdym razie jest to gaz, który jest gazem w Europie i rządzi się już prawami europejskimi. To umożliwiło nam zakup przepustowości i dostępu do całej tej trasy i po raz pierwszy właśnie państwowa mołdawska firma Energocom rozpoczęła używanie tego gazociągu w drugą stronę. To jest być może właśnie niedocenione jeszcze wydarzenie, ale myślę, że za jakiś czas będzie dokładnie przeanalizowane, bo to się pierwszy raz zdarzyło w tej części Europy i pierwszy raz gaz z południa płynie na północ. Ten gaz może w związku z tym dotrzeć z Turcji lub z Grecji, nie tylko do Mołdawii, ale również do Ukrainy. I dociera, bo fizycznie już teraz dociera na nasze zlecenie, gaz z tego południa trafia do magazynów na Ukrainie, gdzie go ciągle przytrzymujemy i czekamy na gorsze momenty. Więc udowodniliśmy, że to się da zrobić. To jest potężny gazociąg, daje bardzo duże możliwości z dostępem do LNG w Grecji, w Turcji, we Włoszech i z dostępem do gazu właśnie z rejonu Morza Kaspijskiego. To jest bardzo dobra, bardzo rynkowa, bardzo bezpieczna alternatywa dla również Ukrainy.
To jeszcze, żebyśmy sobie to mogli wyobrazić, ten gazociąg transbałkański, czy on jest w stanie zapewnić w przyszłości niezależność gazową Mołdawii? To znaczy, jaką ma przepustowość, no i ile może technicznie pokryć tego zapotrzebowania, jakie ten kraj ma na gaz?
Może pokryć w 100% zapotrzebowanie Mołdawii, również tej, miejmy nadzieję, po zjednoczeniu z Naddniestrzem ponownym, w całości jest w stanie pokryć zapotrzebowanie Mołdawii. Mołdawia nie ma jako taka w całości, nie ma dużego zapotrzebowania na gaz. To są 3 miliardy metrów sześciennych rocznie razem z Naddniestrzem. Prawobrzeżna, czyli ta demokratyczna Mołdawia, to jest zaledwie 1 miliard metrów sześciennych gazu. To nie są duże ilości w porównaniu z mocami tego gazociągu. Ten gazociąg jest w stanie tłoczyć 50-60 milionów metrów sześciennych gazu dziennie. To jest prawie zapotrzebowanie dzienne Polski, więc możemy sobie wyobrazić, że jest naprawdę potężne. To jest kilka gazociągów ułożonych obok siebie, pracujących oczywiście w różnych charakterystykach. Bardzo dobrze oczywiście przemyślana inwestycja infrastrukturalna. I ten gazociąg jest w bardzo dobrym stanie i może naprawdę długo służyć temu regionowi. Więc on jest w stanie zapewnić w pełni bezpieczeństwo energetyczne Mołdawii, jeśli chodzi o gaz. W dużej części również bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy.
Czyli to nie jest problem przepustowości, to nie jest problem technicznej strony infrastruktury, to jest problem wolumenu, który ma zostać wtłoczony, żeby go zapewnić po odpowiedniej cenie i dostarczyć do Mołdawii.
Absolutnie tak to właśnie wygląda. Rząd Mołdawii oczywiście stara się kupować gaz po jak najniższych cenach, jak zresztą każdy oczywiście. Natomiast dla Mołdawii to faktycznie jest życiowa kwestia, bo ceny unijne, ceny europejskie gazu są dalej nieakceptowalne dla społeczeństwa w Mołdawii. Są zbyt wysokie, obecne przynajmniej ceny. I stąd te rekompensaty, stąd to wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Natomiast tak, to nie jest kwestia już wolumenów, bo można je znaleźć, można je kupić. Po to tam również w tej Mołdawii jestem od paru miesięcy, żeby nauczyć. Pojechałem tam po to, żeby tych cudownych patriotów, pasjonatów Mołdawii nauczyć, jak to zrobić. No i się to udaje i ten gaz zaczął płynąć do Mołdawii z różnych kierunków. To nie chodzi o to, jak ten gaz dostarczyć, bo to już się właśnie nauczyliśmy. Mołdawii chodzi o to, jak go kupić jak najtaniej. Ale to też chodzi o to, jak Europa powinna zacząć pilnować swojego rynku gazu, żeby potem takie wrogie działania, jakie wykonywała Rosja w zeszłym roku, nie doprowadziły do takiego kryzysu, jaki mamy teraz.
To zanim jeszcze zapytam pana, co jeszcze Zachód, Europa mogą zrobić w kwestii pomocy dla Mołdawii i jaka jest pana rola w tym wszystkim, to jeszcze chciałbym zapytać o pana zdanie, co jeszcze Rosja może zrobić, żeby utrudnić Kiszyniowowi sytuację, w jakiej się znalazł. No bo mamy z jednej strony cały czas tą kwestię Naddniestrza, mamy dwie spółki gazowe, jedna dla której pan pracuje, Energocom, no i Mołdawa Gaz, która jest w 65% kontrolowana przez sam Gazprom. Co tutaj Moskwa będzie próbowała jeszcze w tych najbliższych miesiącach i no nie daj Boże latach dokonać, żeby ten proces integracji energetycznej z Zachodem Mołdawii utrudnić?
Możliwości, jakie posiada to atak na infrastrukturę przesyłową, również energetyczną, również tą z Rumunii, bo pamiętajmy, jak trzeba by spojrzeć na mapę, ale ta linia energetyczna z Rumunii do Mołdawii przebiega jeszcze przez Ukrainę. W związku z tym no, możliwości zakłócenia dostaw są tutaj pełne. Jeśli chodzi o gaz, prawdopodobnie dojdzie do takiej sytuacji, w której Gazprom zatrzyma kompletnie eksport gazu w kierunku Mołdawii. No z tym, że ta demokratyczna Mołdawia już sobie z tą sytuacją radzi, ta niedemokratyczna część Mołdawii, czyli Naddniestrze, jest w całości uzależniona od Rosji. I teraz pytanie, czy Rosja w tym całym bałaganie, jaki zapanował w tym regionie przez działania Rosji, czy Rosja jest w stanie zaryzykować, czy zwyczajnie nie porzuci Naddniestrza i nie pozostawi go bez gazu. Co oczywiście wepchnie Naddniestrze w ramiona Mołdawii natychmiast, a z pewnością bardzo szybko. Więc pytanie o to, co tak naprawdę jest teraz ważniejsze dla Moskwy, ale może po prostu przestać tłoczyć gaz. Z tym sobie już poradzimy w Mołdawii. Może przerwać linie energetyczne. Z tym będzie trochę trudniej, ale też powoli ta sytuacja się poprawi. Skomentować to można tylko tak. Mogli ten kraj mieć dalej w swoich rękach i uzależniać go przez następne lata. Zrezygnowali z tego, rozpoczynając tą wojnę. I jak w większości miejsc w Europie, działania wynikające z tej wojny służą tylko i wyłącznie poprawie bezpieczeństwa i każdy rząd idzie po rozum do głowy i uniezależnia się od dostaw z tamtego kierunku, więc długoterminowo to tylko zwiększy bezpieczeństwo tego kraju, to tylko bardziej go uniezależnia od tej rosyjskiej do tej pory kroplówki, jaka dla tego regionu była podawana. To chyba dobrze.
Kończąc ten wątek, podpytam jeszcze tylko ten historyczny dług mołdawskiego koncernu gazowego, który też często jest wykorzystywany w tej przepychance przez Moskwę jako argument za tym, żeby podtrzymać tą zależność, no bo inaczej będziecie musieli, drodzy Mołdawianie, nam całe te kilka miliardów dolarów, jeżeli dobrze pamiętam, czy nawet nie kilkanaście, oddać, bo po prostu to jest ta suma, która nie została opłacona za surowiec z Rosji. Czy tutaj Moskwa będzie próbowała wykorzystać jakieś prawne instrumenty, żeby szantażować Kiszyniów, czy to jest raczej droga wyczerpana?
Nie mam pojęcia, ile tego długu jest. Nikt nie ma pojęcia. Nikt nie wierzy w cyfry podawane przez stronę rosyjską. Proszę pamiętać, że to jest dług, który teoretycznie według Gazpromu narósł między samym Gazpromem, a jego spółką córką w Mołdawii, czyli Moldova Gazem. No więc dosyć kuriozalna sytuacja. Bardzo mocno przypomina oczywiście nasze rozgrywki w Polsce wokół Europol Gazu. Powtórka z rozrywki, te same metody. To jest dług, który najprawdopodobniej Moskwa wylicza na podstawie nieopłaconego gazu, który został wysłany do Naddniestrza. No więc to tak jakbym ja panu teraz dał mój telefon, a następnie powiedział komuś innemu w sali obok, że ma płacić za rozmowy z tego telefonu. Absurdalne. Mołdawia sobie z tym radzi coraz lepiej. Zatrudniła potężne kancelarie prawne, między innymi z Norwegii, które się audytują ten dług i wykażą, myślę, niedługo jego zupełną absurdalność. Cóż może zrobić w związku z tym Moskwa? Oczywiście ma zapis w kontrakcie na dostawę gazu, że brak audytu lub brak rozwiązania kwestii tego rzekomego długu może doprowadzić do zerwania kontraktu. Tylko, że oni go de facto już zerwali, obniżając dostawy o połowę, a Mołdawia dokończyła dzieła, odpowiadając, że w takim razie cały gaz płynie do Naddniestrza i my już nie mamy rosyjskiego gazu, więc trudno nas, Mołdawię, oskarżać o to, że nie płaci za gaz. No bo nie bierze, to nie płaci.
Przechodzimy do wątku zachodniego, to znaczy co jeszcze Europa może zrobić, żeby pomóc Mołdawii? Powiedział pan, że no tutaj fundusze są, jest ich więcej niż było, pomagają stabilizować tą sytuację gazową, również energetyczną i od tej strony inwestycyjnej, ale też mamy coś nowego, co niedługo powinno zacząć działać, czyli wspólne zakupy gazu przez Unię Europejską, które mają być otwarte na kraje bałkańskie i kraje Partnerstwa Wschodniego, włączając to Mołdawię. Czy z tego instrumentu Kiszyniów będzie chciał korzystać, czy to jest alternatywny sposób na kupowanie tego surowca?
Kiszyniów, czyli Mołdawia, zgłosiły akces do tego mechanizmu. Oczywiście trwają konsultacje z Brukselą, zresztą bardzo intensywne. Z tego, co się orientuję, tym mechanizmem obecnie dowodzi były komisarz do spraw energii, pan Szewczowicz. Mamy swoje wątpliwości co do tego, jak skuteczny będzie ten mechanizm, albo jak faktycznie będzie ostatecznie wyglądał, bo mam wrażenie, że jeszcze naprawdę nie znamy tego, jak to ma działać. Wspólne zakupy dla tego regionu, dla tych biednych krajów, jako wzmacniające pozycję negocjacyjną tych krajów, mogą być przydatne. Moim zdaniem dla tych zachodnich, zresztą wschodnich Bałkanów również najlepszą opcją będzie LNG. Jeżeli sobie jesteśmy w stanie wyobrazić dostawy wspólne, wspólne zakupy kolejnych cargo, kontrakty średnioterminowe na dostawy gazu przez Turcję czy Grecję, rozładowane w Turcji czy w Grecji i wysłane w kierunku Bałkanów, to to jest chyba najlepsza możliwa w zakresie tego pomysłu na wspólne zakupy gazu, najlepsza być może opcja. Bo pamiętajmy, że te duże firmy sprzedające LNG, które teraz rządzą tym rynkiem i to one teraz wybierają partnerów, którym sprzedadzą gaz, bo kolejka jest bardzo długa, chętnych na gaz chociażby w Stanach Zjednoczonych. Te firmy oczywiście wymagają pełnej, maksymalnej wiarygodności. W takiej sytuacji nie chcą ponosić żadnego ryzyka. Firmy takie jak Energo.com, czy nawet kraje takie jak Mołdawia są zbyt mało wiarygodne dla tak dużych partnerów, więc muszą zbić się w konsorcja, w holdingi, które mogłyby razem ten gaz kupować. Potrafię sobie wyobrazić współpracę Mołdawii, Rumunii i na przykład Bułgarii we wspólnych zakupach gazu, a w przyszłości z całą pewnością również z Ukrainą.
No i na koniec chciałbym zapytać pana, jaka jest pana rola w tym całym procesie i jak go pan postrzega jako insider? To znaczy, co pana zdaniem Zachód zrobił dobrze, a co źle? No i co musimy jeszcze zrobić, żeby ten proces wyrywania Mołdawii z zależności energetycznej od Rosji dokończyć i jednocześnie nie burząc tej stabilności społecznej, bo to też jest jakby ogromną stawką w tej grze, bo społeczeństwo zmęczone wojną, zmęczone kryzysem, blackoutami, wysokimi cenami energii może reorientować swoje sympatie ponownie w kierunku wschodnim.
Zwykli ludzie w ich codziennym dniu trudzie nie mają naprawdę ochoty zastanawiać się, kto odpowiada za to, że muszą płacić za swój prąd czy gaz 7-8 razy więcej. Oni go chcą po prostu mieć po cenach, które pozwalają im żyć. Jeżeli ceny energii zaczynają stanowić 70-80% budżetów niektórych gospodarstw domowych Mołdawii, no to to są wartości kompletnie nieakceptowalne. I w związku z tym ci ludzie pójdą za każdym, kto obieca, że będzie tak jak było. Choćby nie wiem skąd pochodził i jakim językiem się posługiwał. I to trzeba zrozumieć i to trzeba nie tyle zaakceptować, co zrozumieć jako sytuację, którą trzeba rozwiązać. Tu niewątpliwie pomoc Europy, do której Mołdawia zmierza. Wniosek akcesyjny został złożony razem z Ukrainą. To jest dosyć taka oczywista i zdeterminowana decyzja po stronie Mołdawii, no ale to też wymaga teraz wsparcia ze strony Europy. Z pewnością teraz, czyli w najbliższych miesiącach, kiedy ta wojna jeszcze trwa, kiedy sytuacja jest tak niepewna i tak zmienna, ta podstawowa, zwykła pomoc finansowa ze strony Brukseli na rekompensatę kosztów energii jest potrzebna i niezbędna. No ale później, już mam nadzieję niedługo, czyli po zapanowaniu pokoju, to będą potrzebne, tak jak i zresztą w Polsce, pamiętamy program FARE, może już nie wszyscy pamiętają, ale taki był przedakcesyjny. Czyli środki, które pomogą na rozwój infrastruktury, również energetycznej, na stworzenie warunków do bezpiecznego, niezależnego od różnych uwarunkowań przesyłu energii. To dotyczy również dróg. Zawsze powtarzam, że problemy Mołdawii gospodarcze z pewnością rozwiązałaby autostrada z Lwowa do Odessy przez Kiszyniów, bo to wystarcza temu krajowi, żeby się świetnie rozwijać. To są bardzo przedsiębiorczy ludzie, to są bardzo spokojni i pokojowo nastawieni do świata ludzie, którzy kochają i potrafią robić wino i robią najlepsze wino moim zdaniem na świecie. Co powinna zrobić Europa, to maksymalnie ochraniać społeczeństwo mołdawskie właśnie przed tymi niedemokratycznymi siłami, które chcą wmówić Mołdawianom, że to, co teraz przeżywają, to wszystko wina Zachodu, Europy, Stanów Zjednoczonych, a nie po prostu Władimira Putina, który rozpętał tą straszną wojnę. To nie jest najprostsza sytuacja społeczna, bo to jednak jest tak, że duża część Mołdawian, nie większościowa, ale spora, to są ludzie, dla których język rosyjski jest językiem pierwszym, którzy mają duże sympatie prorosyjskie, bo przez te ostatnie kilkadziesiąt lat od Rosjan nikt tam nie zginął z rąk rosyjskich, więc musimy mieć świadomość, że około 30-40 czasami procent społeczeństwa ma dosyć taki ustabilizowany pogląd co do tego, kto tu tak najbardziej w tym regionie miesza. To się zmienia powoli wraz z coraz młodszymi pokoleniami dochodzącymi do wieku wyborczego, wraz z dosyć dużą emigracją zarobkową na zachód Europy. Przypomnijmy, że większość Mołdawian ma paszport unijny, bo rumuński. W związku z tym, widząc jak wygląda naprawdę Europa, jak realizowane są te wartości demokratyczne w Europie, to zwiększa popularność ruchów prodemokratycznych, proeuropejskich. Wierzę w to, że ta linia polityczna, która obecnie w Mołdawii jest u władzy, utrzyma się u tej władzy. No bo chyba trudno sobie wyobrazić, naprawdę trudno sobie wyobrazić, co by się mogło stać, gdyby siły prorosyjskie były w stanie tym krajem zarządzać w najbliższych miesiącach, wpuszczając wojska rosyjskie i ułatwiając stronie rosyjskiej możliwość, powiedzmy, otwarcia frontu białorusko-mołdawskiego. Wiemy, co to może oznaczać dla wschodniej Ukrainy.
Jak długo potrwa pana misja w Mołdawii? No i czym się pan aktualnie teraz zajmuje, w czym doradza rządowi w Kiszyniowie?
Ja tam jestem na zaproszenie Komisji Europejskiej. Ktoś tam w komisji pamiętał o tym, co w Polsce robiliśmy przez ostatnie lata, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, i uznał, że to cenne doświadczenie i że warto, żeby się nim podzielić. Ja uznałem tak samo, że może warto zmienić trochę środowisko pracy. Okazało się na miejscu oczywiście, że to faktycznie jest tak, że dzielę się doświadczeniami z ostatnich 10 lat. To nie jest wymyślanie koła, to nie jest jakaś wyższa też fizyka. To są naprawdę dosyć podstawowe rzeczy, które tu w Europie mamy, w Polsce mamy opanowane. Jak długo tam zostanę? Trudno powiedzieć. Myślę, że co najmniej jeszcze pół roku to może potrwać, może dłużej.
Trzymamy kciuki za Mołdawię, będziemy obserwować to, jak ta sytuacja będzie się rozwijać, jak ten proces wybijania się na energetyczną niezależność się zakończy. No i miejmy nadzieję, że ten koniec będzie zdecydowanie pozytywny dla nas, dla Mołdawii, no i dla całej Europy. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu Tok FM. Do usłyszenia.